Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Słuchajcie, dobrze jest zobaczyć to, że to pytanie zadaje człowiek, który jest uczonym w Piśmie. Człowiek, który należy do elity Izraela i ten człowiek przychodzi z bardzo konkretnym pytaniem. To jest tak naprawdę jedno z najważniejszych pytań, które można zadać. Jak żyć, żeby osiągnąć życie wieczne? Jak dobrze przeżyć swoje życie, żeby się w nim nie pogubić? To jest pytanie, które zadaje człowiek, może powiedzieć też jakoś mędrzec tamtego narodu, Jezusowi. Co Jezus odpowiada? Co jest napisane w Piśmie? Jak czytasz? Dobrze, żebyśmy dzisiaj, tak jak tu jesteśmy, zobaczyli, że zanim Jezus odpowie na te wszystkie nasze pytania, które nosimy w swoim sercu, które też dotyczą bardzo konkretnie naszego życia, to potrzeba, żebyśmy sami odpowiedzieli na to pytanie właśnie, jak czytamy, jak wsłuchujemy się w to Słowo Boże, czy w ogóle go czytamy, czy w ogóle siadamy do tego czytania, do wsłuchiwania się w Słowo Boże. I wielu pewnie odpowie, że stara się, zmaga się z tym, a inni może, którzy tu są, też odważnie może powiedzą, nie czytam. Dlaczego? Dobrze jest sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego? Bo nie zaczniemy czytać Pisma Świętego, dopóki sami nie odpowiemy sobie na to pytanie, jak czytamy. Dlaczego nie czytamy? Żadna z metod zewnętrznych nie będzie w stanie nam pomóc w tym, żebyśmy zaczęli, jeśli sami nie odkryjemy, co się dzieje, że nie czytamy, że nie siadamy do tego Pisma. Dlaczego nie czytamy? Można powiedzieć odważnie znowuż z lenistwa. Bo nam się nie chce. Bo może powiemy, że jesteśmy zmęczeni. Możemy odpowiedzieć, że jesteśmy zabiegani, dużo spraw mamy w naszym życiu, które musimy ogarnąć, nie wyrabiamy się. Nie czytamy może dlatego, że jesteśmy już zniechęceni. Próbowaliśmy kilka razy, za każdym razem dochodziło do tego, że przestawaliśmy po kilku dniach. A może jest tak, że mamy jakieś błędne założenia, że nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby czytać, w związku z tym nie ma sensu zaczynać, bo i tak tego nie zrozumie. Albo to wszystko jest napisane w takim języku, że tego się nie da zrozumieć. To jest jakiś przestarzały język. To było pisane dla jakiejś grupy, która żyła ponad 2000 lat temu. Tego się nie da zrozumieć. A może jest tak, że my nie wierzymy w to, że to są słowa Boga. Nie wierzymy w to, że te słowa mają moc, że one naprawdę są w stanie odpowiadać na nasze konkretne życie tu i teraz. I te błędne założenia sprawiają, że cały czas nie czytamy. Nawet nie próbujemy. Najlepsze jest to, że złemu właśnie o to chodzi. Złemu właśnie o to chodzi, żeby doprowadzić do stanu, w którym my nie będziemy mieli kontaktu z Bogiem przez Słowo Boże. Nie będziemy mieli kontaktu ze Słowem, które uczy nas wrażliwości na obecność Boga wokół nas. Co więcej, uczy nas tego, w jaki sposób widzieć tą rzeczywistość Bożymi oczami.
Jeżeli chcemy usiąść, uklęknąć do modlitwy ze Słowem Bożym, czy w ogóle nawet do modlitwy, nawet jeśli to nie jest ze Słowem Bożym, aczkolwiek teraz chcemy mówić o modlitwie ze Słowem Bożym, jeżeli chcemy zasiąść do takiej modlitwy, do spotkania z Panem i chcemy się spotkać z żywym Słowem, jeżeli poprzez to Słowo chcemy spotkać Pana, który przychodzi do nas w Piśmie Świętym, no to jest nam potrzebny jeden podstawowy warunek, mianowicie wiara. Bo można Wiara jest takim podstawowym fundamentem, założeniem, wręcz warunkiem umożliwiającym spotkanie z Panem Jezusem. Tak samo w sakramentach. Jeżeli my tutaj jesteśmy w jakiś sposób, może ktoś przyjść bez wiary, albo ta wiara jest mało żywa, jesteśmy jacyś letni, albo w ogóle zasklepieni w jakimś egoizmie, w jakimś zarozumialstwie, jakiejś niewierze, no to de facto my nie przyjmiemy w całej obfitości łaski, którą nam daje Pan. Więc jeżeli nie zasiądziemy do Słowa, weźmiemy do ręki Pismo Święte bez wiary, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który się uważa za ateistę, na pewno przeczytał Pismo Święte raz, całe przeczytał Pismo Święte. Tak swoją drogą to mogłoby być dla niejednego z nas zawstydzające, bo człowiek niewierzący, ateista, przeczytał całe Pismo Święte od deski do deski. No ale on to Słowo Boże czytał bez wiary, czegoś tam zabrakło. Podstawowym warunkiem modlitwy ze Słowem Bożym, tej modlitwy, którą tradycja nazywa Lectio Divina, jest wiara. Po pierwsze, wiara w Boga żywego, tego, który mnie kocha, który jest moim ojcem, jest moim bratem, jest moim przyjacielem. To jest warunek dość trudny, bo może być tak, że no tak naprawdę to doświadczenie Boga miłości, Boga Ojca, Boga przyjaciela de facto przyjdzie z czasem, kiedy będę spotykał się z Nim na modlitwie, kiedy będę słuchał Jego wyznania o miłości, to może przyjść z czasem. Ale dobrze byłoby mieć jakieś chociaż takie nikłe doświadczenie, czy jakąś taką nikłą wiarę w to, że Pan chce dla mnie przynajmniej dobrze. Ale dalej jest wiara w to, że Bóg chce ze mną rozmawiać, że Bóg chce wejść ze mną w przyjaźń, że Bóg w ogóle pragnie ze mną rozmawiać, że Bóg nasz, w którego my wierzymy, jest Bogiem dialogu. I de facto to On pierwszy wychodzi z inicjatywą. To Bóg pierwszy objawił się Abrahamowi. To nie Abraham odkrył Boga poprzez jakieś tam poszukiwania. Nie. Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział do niego. To Bóg później przyszedł do Mojżesza i powiedział do niego. I Bóg później przychodzi raz po raz do proroków, a przez proroków do konkretnych ludzi. A na końcu Bóg na maksa, że tak użyję takiego młodzieżowego sformułowania, na maksa wyszedł naprzeciw człowiekowi i się wcielił, stał się człowiekiem obok nas, stał się mężczyzną, mówił ludzkim językiem wprost, face to face. Trzeba uwierzyć w to, że Bóg chce z nami rozmawiać. Potrzeba nam, jeżeli chcemy zasiąść do jakiejś sensownej i owocnej modlitwy ze Słowem Bożym, trzeba uwierzyć, że to Słowo, które zostało spisane, jest spisane z natchnienia Bożego. Bóg pobudził jakichś ludzi, jednego, drugiego, czwartego, piątego, do tego, żeby spisał Jego Słowa i że te Słowa, owszem, to natchnienie bazuje w konkretnej kulturze, bazuje w konkretnej osobowości i widać na przykład osobowość danych autorów w księgach, ale trzeba wierzyć, że Duch Święty w tym konkretnym człowieku, mężczyźnie działa i chroni go przed błędem, szczególnie na pewno przed błędem dotyczącym wiary. Nic w Piśmie Świętym nie ma takiego, co by było błędem w stosunku do naszej wiary. Trzeba uwierzyć w to, że Bóg natchnął przez Ducha Świętego te słowa. To są żywe słowa Boga, że Duch Święty mieszka w Słowie Bożym. Proszę jakoś sobie tak to uświadomić, bo to też pomoże w modlitwie. Że tak jak tutaj mamy tabernakulum ciała Pańskiego, którym przechowujemy Najświętszy Sakrament, tak Pismo Święte, mówią ojcowie Kościoła, jest tabernakulum Ducha Świętego. Kiedy z wiarą się modlisz, kiedy z wiarą otwierasz Słowo Boże i chcesz spotkać się, z Bogiem i usłyszeć, co Ci mówi, no to Pan będzie do Ciebie przez to Słowo przemawiał. Bo za tym Słowem stoi żywy Bóg. I nawet jeśli to Słowo było spisane 2000 lat temu, czy prawie 3000 lat temu, jak Księga proroka Izajasza, to jest Słowo ciągle aktualne i aktualizowane, że w danym momencie, kiedy Ty czytasz, to Duch Święty poprzez to Słowo mówi do Ciebie. I Pan mówi do Ciebie, a nie do całego świata. Żywy Bóg przychodzi do nas także w Słowie. To jest wiara Kościoła. Pan przychodzi teraz do nas w liturgii Słowa. My się teraz karmimy, można by tak powiedzieć, najsłodszym, najświętszym Słowem Pana. A za chwilę, przez to Słowo, będąc przygotowani, przyjmiemy najświętsze ciało Pana. Żywy Pan przychodzi w Słowie. Ja kiedyś, jeden z moich współbraci opowiedział mi świadectwo, które usłyszał wprost od tego chłopaka. Ten chłopak miał przez kilkanaście miesięcy depresję i to taką raczej poważniejszą. I chodził do psychiatrów, chodził na terapię i to tak się ciągnęło. On był wyczerpany tą depresją i ktoś mu doradził, żeby sobie czytał codziennie Słowo Boże. I on to zaczął praktykować i mówi, że któregoś dnia pod wieczór czyta to Słowo ze łzami w oczach, bo już był na skraju wyczerpania. Czyta to Słowo i nagle mówi, że odczuł głęboką obecność jakby kogoś tutaj obok siebie. Czasami sobie to wyobraźcie, że czasami tak jest, że patrzy się tam i czuje, że ktoś za tobą stoi, że ktoś się gdzieś zbliża. Mówi, że poczuł głębokie doświadczenie, że ktoś jest tutaj. Poczuł żywą obecność, a za chwilę spadło z niego całe napięcie psychologiczne. I został uzdrowiony. Ja znam jeszcze kilka takich świadectw, gdzie Pan Jezus bardzo mocno, Pan Bóg, dotykał ludzi poprzez Słowo. Przecież to Słowo jest stwórcze. Pan powiedział, niech się stanie ziemia, stała się ziemia. Niech się stanie światło i stała się światłość. Pan Jezus mówi, wyjdź z niego, dwa słowa i wychodzi. Pan powiedział, wyjdź Łazarzu i Łazarz wychodzi. To jest Słowo żywe Boga. Owszem, napisane literalnie, materialnie, ale za tym stoi żywy Bóg. Dlatego też od samego początku Bóg mówi do narodu wybranego, słuchaj, słuchaj Izraelu, karm się tym Słowem. Dzisiaj widzimy, że Pan do proroka, Pan skierował do Jonasza te słowa. Do nas mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. U proroka Ezechiela jest taki ładny obraz, który się powtórzy skądinąd później w Nowym Testamencie, w Księdze Apokalipsy. Ma prorok Ezechiel wizję, objawia mu się Pan i on w tej wizji widzi coś takiego. Pan do niego mówi, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany, otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i z drugiej strony. Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój, a później idź, przemawiaj do Izraelitów. Pan nam daje to jako pokarm, żebyśmy to zjedli, żebyśmy się nakarmili tym Słowem. Potrzebna nam jest do tego wiara.
Zapewne mnisi pustyni pierwszych wieków mieli tą wiarę, ale równocześnie oni też wiedzieli jedną rzecz, że może ich ogarnąć demon lenistwa. To byli ludzie, którzy byli głęboko wierzący, ale równocześnie znali siebie. W związku z tym byli też tymi, którzy specjalnie do czytania słowa się przygotowywali. Wiedzieli, że muszą być przygotowani do tego czytania. Przygotowane musi być też ich serce do tego, żeby usłyszeć to słowo Boga, żeby ono mogło w nich gdzieś wybrzmieć, żeby mogło zarezonować. W związku z tym walczyli o, wydaje się, banalne rzeczy, ale walczyli o czas i miejsce. O to, żeby to nie było w pośpiechu. Że na to musi być specjalne miejsce i czas, które sprzyja temu, że no nie będę rozpraszany przez rzeczy zewnętrzne. Że mam wtedy wyłączoną komórkę, czy też, no to już jest oczywiste, może komputer, żeby co chwilę coś z zewnątrz mnie nie rozpraszało. A co jest dużo ważniejsze, że mam nastawienie serca do tego szczególne. Naprawdę walczę o wyciszenie. Nie da się rozpocząć czytania Pisma Świętego po tym, jak wcześniej coś robiłem, w czym całkowicie byłem zaangażowany. I teraz nagle biorę Pismo Święte i zaczynam czytać sobie. Nie. Potrzeba wejścia w pewne wyciszenie. Potrzeba wejścia w taki stan, w którym chwilę pobędę sam ze sobą, żeby usłyszeć, co we mnie gra tu i teraz, żeby za chwilę usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć w tym stanie, w jakim jestem. Ci mnisi walczyli bardzo mocno o taki wymiar też ascezy, pokuty. Coś, czegoś się wyrzekali, żeby jeszcze mocniej gdzieś swoje zmysły, siebie samego gdzieś wyostrzyć na taką wrażliwość na to, co się dzieje wokół, a przez to też wrażliwość na Pana Boga. Bardzo ważną rzeczą w nastawieniu serca jest powalczenie o taką cierpliwość trwania przy tym Słowie. Może się okazać, że nie będę rozumiał dzisiaj tego Słowa. Może się okazać, że będzie mnie nudziło. Zanim zacznę czytać, muszę się na to wewnętrznie zgodzić. Zgodzić się na to, że dzisiaj może być tak, że będzie mnie nudziło. Może dzisiaj nie będę rozumiał. W kontekście tego dobrze jest zobaczyć, że Pismo Święte wyjaśnia samo siebie, że może odpowiedzi na te pytania, które gdzieś tutaj mi się rodzą, albo ten fragment, którego teraz nie rozumiem, odpowiedź na to znajdę dopiero pod koniec tej Ewangelii, albo może gdzieś w jakiejś innej księdze nagle mi się to połączy z tym i sens tego mi się ukaże. Ja myślę, że ojciec Janusz, ojciec Krzysztof mają podobne doświadczenie jak ja, że wiele z Ewangelii, które słyszymy, czy też z fragmentów, które słyszymy, sensy ich odkrywamy dopiero po kilku latach. My dzisiaj głosimy to kazanie, a sens niektórych rzeczy, które dzisiaj słyszeliśmy w tym czytaniu, zaświta nam dopiero może za kilka miesięcy, oby jak najszybciej. Dobrze jest w kontekście tego zobaczyć, że naprawdę Pan Bóg działa na różny sposób przy czytaniu Pisma Świętego. Raz to będzie tak, że to Słowo będzie nam po prostu objawiać takie rzeczy, że aż będziemy chcieli wyjść i zacząć tak robić. Innym razem nic nam nie będzie objawiać. Milczenie. Mam takie doświadczenie rekolekcji w milczeniu, takich rekolekcji właśnie Lectio Divina. Byłem na dwóch seriach takich rekolekcji. Pierwsze, dokładnie tak było. Moc słowa. Tam jest też taka rozmowa z Ojcem Duchowym, którym tam dzieli się tym, co się odkrywa w kontekście tego słowa w czasie tej trwania tych rekolekcji. Pierwsza seria rekolekcji 2 lata temu, no po prostu każde jedno słowo miało taką moc, że ja przychodziłem, opowiadałem to. Jejku, aż po prostu, no, euforia pełna. W tym roku byłem na drugiej serii. Każdego dnia czytałem to słowo, bo tam jest godzina czytania. Godzinę się czyta ten sam fragment, non-stop, cały czas w kółko. I nic, słuchajcie. Przez godzinę czytasz ten sam tekst, składasz litery, wiesz, że to jest po polsku, ale nic to tobie nie daje. Po prostu nic. Najlepsze jest to, że przychodziłem na rozmowę do tego ojca duchownego i mówię mu, że ojcze, no po prostu nic. On mówi, trwaj w milczeniu. Najlepsze jest to, że następnego dnia, gdy przychodziłem, okazywało się, że choć tego tekstu nie rozumiałem wtedy, gdy go czytałem, to Pan Bóg we mnie te rzeczy, które dotyczyły, o którym był ten tekst, przerabiał w ciągu tego dnia. I o tym dopiero opowiadałem temu ojcu następnego dnia. I tak było dzień po dniu. Siadałem, wydawało mi się, że może w końcu drugiego dnia, w końcu zacznę coś rozumieć. Dalej nic, ale Pan przerabiał swoje we mnie. Niesamowite doświadczenie tego, że nic się nie rozumie, a Pan działa. I ostatnia rzecz, którą myślę warto jest mieć w takim swoim nastawieniu serca, przystępując do tego czytania, zanim zacznie się czytać, to taka gotowość do nawrócenia. Czytam Słowo Boże nie po to, żeby ubogacić się intelektualnie. To nie jest jakiś podręcznik moralności, tylko to jest żywe Słowo Boga. I albo na starcie, siadając do tego Słowa, ja mam zaufanie do tego, że temu Bogu zależy na mnie i to, co odkryję, co On mi objawi, jest dla mojego dobra, albo tak naprawdę słucham i się tym zupełnie nie przejmuję. Gotowość do nawrócenia.
Podaliśmy kilka założeń i jest ich trochę więcej, ale te są, powiedzmy, takie dla nas przynajmniej istotne i przechodzimy do samej modlitwy. Teraz już konkretnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak zazwyczaj zaczynamy modlitwę, mam nadzieję i warto, tak? I co? Słuchając się w te założenia, dobrze jest na początku każdej modlitwy, uwaga, wzbudzić sobie akt wiary, nadziei, miłości, akt wiary. Wiecie, dlaczego nasze modlitwy często są banalne, płytkie, rozwalone i nas zniechęcają? Bo to jest tak, jak ojciec Łukasz powiedział, przechodzimy często z jednej rzeczy drugiego. Przed chwilą żeśmy się naoglądali telewizji i za chwilę wchodzimy, bo tak mamy takie poczucie czy powinność, że trzeba by się pomodlić. Buch, klękamy, bach, 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 coś tam tuczemy i za chwilę wychodzimy. Trochę to jest tak bez zmian. Albo nawet może się na chwilę próbujemy skupić, wyciszyć, tutaj troski to. Ale słuchajcie, popełniamy jeden taki trochę może podstawowy błąd. Na samym początku, że sobie nie uświadamiamy tego, że halo, stop, Pan jest tutaj teraz. Pan Jezus jest tutaj, Duch Święty jest teraz tutaj. Wierzę, Panie, że jesteś tu, chcesz ze mną rozmawiać. Dobrze jest choćby na samym początku modlitwy, jakby na 10 sekund, skupić się, uświadomić sobie, że jesteś tu, Panie Jezu, wierzę w Ciebie, kocham Ciebie, w Tobie pokładam nadzieję, ufam Tobie. Jakbym Ci przyniósł na taką Twoją modlitwę do domu Najświętszy Sakrament, zmieni się ta modlitwa? Na pewno tak, bo jest ten znak widzialny, jest bardzo potrzebny. No ale to dobrze jest to sobie uświadomić, że no, pomimo, że tam nie ma Najświętszego Sakramentu, jest Pan Jezus. Może Ci w tym pomóc ikona. Na pewno właśnie dobrze jest Pismo Święte zapalić świeczkę. To Ci będzie jakby może te wizualne znaki będą Ci ciągle przypominać, tutaj jest Pan. Akt wiary na samym początku. No i jeżeli Pismo Święte, Słowo Boże, możesz tam też tak swoją drogą powiedzieć, co Ci leży na sercu. Jeżeli Ci modlitwa idzie, no to trwaj w tej modlitwie. My Wam pokazujemy pewną metodę, ale ja to muszę zaznaczyć na początku. Modlitwa jest rozmową, nie techniką. Chrześcijańska modlitwa jest spotkaniem pełnym miłości. My wam tu pokazujemy pewne elementy, ale nie można być nigdy sztywny. Trzeba słuchać Ducha Świętego i swojego serca. Zawsze warto na początku, trzeba nawet wołać Ducha Świętego. Wycisz moje serce, daj mi łaskę spotkania z Panem. Że święty Paweł mówi, że jeżeli nie potrafimy się modlić, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. On właśnie ubogaca naszą modlitwę. Bardzo często ludzie mi się żalą, że ciągle rozproszenia i tak, i tak. Jasne, jeżeli tych założeń pewnych nie ma, to będą rozproszenia. Ale ja też im zadaję pytanie, a prosisz Ducha Świętego o wyciszenie i skupienie? Ojcowie Kościoła mówili, że trzeba prosić Ducha Świętego i to natarczywie. Z pokorą, z wiarą i natarczywie trzeba wołać Ducha Świętego, żeby otworzył przede mną skarby Pisma Świętego. Na pewno go trzeba przyzywać, jeżeli chce sięgnąć do tej świętej księgi. Bo to on jest jej autorem i on aktualizuje te słowa w naszym życiu. Żeby to nie pozostała martwa litera. No i później kolejna, widzę jak czasami studenci w duszpasterstwie, jeden drugi właśnie tak robi, że całuje Słowo Boże. Zobaczcie, jak msza się zaczyna, to my przychodzimy, tutaj kapłani całujemy ołtarz. Ołtarz symbolizuje Pana Jezusa. My składamy Mu pocałunek miłości i przywitania jako cały Kościół, jako oblubienica Jezusa Chrystusa. Możesz wziąć tą świętą księgę i pocałować na samym początku. To jest Twój wyraz miłości i szacunku do tego słowa żywego, do osoby Jezusa Chrystusa. Miałem takiego współbrata, mamy go, pracuje na wschodzie z Rosji. Na studentacie przychodziłem czasami do niego, byłem zbudowany. On na przykład w ogóle miał Pismo Święte na takim stojaku, który sobie zrobił. Zrobił sobie specjalną wnękę, tam trzymał to Słowo Boże. No nie stało na dodatek, było używane. Ale jak się modlił, to modlił się zawsze. Tam ta ikona była, właśnie taki trochę charakter wschodni. Zawsze się modlił na stojąco tam, przy tym Słowie. Przeczytałem takie ładne świadectwo z rodziny Romana Brandstettera. To jest polskiego pisarza pochodzenia żydowskiego. W którymś momencie przyjął chrzest. On opisuje miejsce, jakie Biblia zajmowała w jego domu. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, żeby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższania. Ojciec mi opowiadał, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Piękne. To jest wiara. To jest właśnie wiara. To nie o to chodzi, żeby Biblię se na pewno nie ma stać w biblioteczce. To jest masakra. Też nie o to chodzi, że mamy położyć Biblię i adorować i kurz na niej leży. Nie. Ona powinna być w szacunku. Powinniśmy ją kochać. Jak żonę, jak męża. Tak, mógłbym to rozwinąć. Ojcowie tak podchodzą do tego. Tak należy podchodzić do tej relacji. Pocałować i kolejny etap tej modlitwy to jest lekcjo. Czytanie. Czytam. Czytam. Z wiarą, otwierając się na Ducha Świętego, ale czytam nie jak gazetę, nie jak podręcznik, nie na ilość, tylko właśnie tak jak ojciec Łukasz powiedział, mnisi modlą się na czas, albo raczej przez określony czas. Nie tak, że muszę przeczytać teraz 6 stron i nie tak, byle przeczytać i zamknąć. Nie. Mnich modli się przez określony czas. I w ogóle to jest dobrze, jeżeli komuś zależy, mam nadzieję, że skoro tu jesteście na rekolekcjach, to wam zależy na wzroście wiary, dobrze jest dookreślić sobie czas swojej modlitwy. Bardzo konkretnie. 15 minut. Bo my jesteśmy chimeryczni. W zakonach są reguły. Po co to jest? Bo my jesteśmy chimeryczni. Dzisiaj mi się chce, jutro mi się chce, pojutrze mi się nie chce. To jak mi się nie chce, to nie będę tego robił. Jak mi się nie chce jeść, to jest troszeczkę inna może sprawa, ale jak mi się nie chce jeść, bo jestem chory, to nie będę jadł. Jak będę chory przez miesiąc, to nie będę jadł przez miesiąc, bo jestem chory, bo mi się nie chce jeść. Nie. Czasami się nie chce robić pewnych rzeczy, się je robi, bo są dobre, bo tak trzeba, bo mają wartość. Dlatego dobrze jest dookreślić sobie samemu, czy z kierownikiem duchowym, dookreślić sobie z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, czas swojej modlitwy i być wiernym temu czasowi i czytać. To jest pierwszy krok tej modlitwy, lekcja. Czytam. Czasami może być tak, jak ojciec Łukasz mówił. Nie ma żadnych świateł. Nie ma żadnych myśli. Wcale to nie jest tak, że są iluminacje. To nie jest tak, że widzimy Jezusa jak siostra Faustyna. Nie jest słowo. To widzę. Słowo, które Pan do mnie dał. Pan jest ze mną tutaj. Ważne jest, żeby to było czytanie uważne. Właśnie nie jak ja gazety to tak czytam, że ja mogę 5 gazet przeglądać w 5 minut i praktycznie już tam mniej więcej wiem, co się dzieje. Pyk, pyk, pyk. Nie, no to nie tak z Biblią. Powinno być to czytanie uważne. Tutaj jest trochę problem z naszą psychiką, z troskami i tak dalej. Trzeba się zatroszczyć o tę uważność i są różne sposoby na to. Na przykład dobrze jest, jeśli macie takie możliwości, przeczytać i czytać sobie to słowo głośno. Uwierzcie mi, że to jest... Spróbujcie sobie to kiedyś zrobić sami w domu. To jest jakby inna bajka. Ja już wielokrotnie miałem takie doświadczenie, że medytowałem słowo w ciszy, wsłuchiwałem się, przyszedłem na mszę świętą. Ktoś czyta słowo albo ja czytam to słowo. Ja jakby sobie proklamuję słowo. Ale światło przyszło w trakcie czytania Ewangelii. Może to ci pomoże na takie uważne czytanie. Mnisi też, żeby być uważnym, uczyli się Słowa Bożego na pamięć. Trzeba powtórzyć raz, drugi. Dobrze jest w ogóle uczyć się na pamięć. Można, jeżeli ci to pomoże w skupieniu się, w takim uważnym przeczytaniu, możesz przepisać to. Powoli przypisuj, myśl nad tym. Ja na przykład jestem wzrokowcem, więc podkreślam. Mam cały system swoich różnych znaków. W tych mam w ogóle kilka wydań Pisma Świętego. Wszystkie mam popodkreślane, bo jak je czytam, coś mnie dotknie, to podkreślam. Z reguły na bieżąco używam takiego miesięcznego wydania liturgii Oremus, zawsze jest pokreślony. Studenci wiedzą czasami. Tu sobie robię glosolalia. To, co jest dla mnie ważne, podkreślam w kolorze. No tak jak powiedziałem, mam różny system znaczenia tego, co mnie w słowie dotyka. To pomaga mi skupić się na tym słowie. Może nam to pomóc. Takich już jest bardzo niewielu, ale znam takich. Czytanie z języka oryginalnego. Albo na przykład kupić sobie Biblię w języku angielskim i to ci może pomóc. Czytać, tłumaczyć z obcego języka może ci pomóc w takim uważnym czytaniu, nie byle jakim. Można też, i to jest nawet bardzo wskazane, porównać sobie różne tłumaczenia. W polskim języku jest kilka tłumaczeń Biblii. My najposługujemy się tak zwaną tysiąclatką. Uważne, spokojne czytanie Słowa Bożego. To jest pierwszy etap tej modlitwy i też w ogóle ważne to jest, żeby to było w całym naszym życiu. Na tym dzisiaj skończymy. Jutro powiemy jeszcze, co dalej na tej modlitwie powinno być. Ale na koniec jeszcze, to jest urzekające, testament dziadka Romana Brandstettera napisał na kilka dni przed śmiercią i do Romana Brandstettera napisał takie słowa. Jak Pan Bóg prawi, jak Bóg Ojciec, będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Będziesz ją kochał więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Może na koniec właśnie. Gdy się zestarzejesz, to prawdą jest, co ojciec Łukasz powiedział, że to słowo, jeżeli je pokochamy, jeżeli je będziemy miłować jak swoją żonę, jak swojego męża, będzie przed nami coraz bardziej z czasem odkrywać swoje skarby. Prośmy Ducha Świętego o taką łaskę wiernej modlitwy i karmienia się Słowem Bożym.